Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Minęła 8.30 w RMF FM teraz.
Rozmowa oparta na faktach.
Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witamy panów.
Witamy, a gościem jest Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jak się żyje pod tą brukselską okupacją, niech pan nam powie.
Jak to mawiał mój przyjaciel, europoseł poprzedniej kadencji, człowiek ledwo koniec końcem wiąże, ale znosi to z godnością.
Osobisto. Nie no, sobie żartujemy, panie pośle, ale rzeczywiście sprawa jest poważna, no bo też i poważni politycy takie słowa mówią. Pytanie po co?
No właśnie, to jest pytanie po co, panie redaktorze. No to jest bardzo trudna rola, aby recenzować wypowiedzi kolegi, który to kolega użył tego...
Marka Suskiego, dodajmy, bo to jest jego autorstwo.
Który użył te słowa podczas specyficznej okoliczności, bo podczas wystąpienia Wiecowego. No wie pan, ja akurat jestem ostatni, który miałby prawo, żeby krytykować kogokolwiek, nie tylko Marka Suskiego, ale jakiegokolwiek
ale
innego polityka.
Która pana karmi jak matkę.
Jakiegokolwiek innego polityka. Nie, nie o tym mówię. Mówię tutaj o wystąpieniach Wiecowych, więc nie czuję się tutaj upoważniony jako ten, który również bardzo często na Wiecach używał porównań, ale być może za daleko idących, nietrafnych.
No on sam to też powiedział ostatnio, troszkę się dystansował do tej własnej wypowiedzi.
Świetnie pana posła Marka Suskiego rozumiem, bo tak jak powiedziałem, mnie emocje podczas różnego rodzaju wieców politycznych również nieraz niosły, czasami za daleko.
Ile prawdy jest w tych słowach, ile prawdy jest w tych emocjach, bo to
nie jest jedyny polityk.
To nie jest jedyny polityk, który kwestionuje dzisiaj Unię, jej znaczenie i pozycję i miejsce Polski w Unii.
Wie pan, ja mam tę satysfakcję, że w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych euroentuzjastów jestem w środowisku politycznym od początku lat 90., a mają na myśli tutaj Porozumienie Centrum, które to środowisko polityczne jako pierwsze w Polsce postawiło postulat wejścia Polski do Unii Europejskiej i wejścia Polski do NATO. Dzisiejszy mędrzec Europy, ten, który przez wielu właśnie tych euroentuzjastów czy eurokratów stawiany jest jako wzór, czyli mam na myśli tutaj Lecha Wałęsę, wtedy bredził jakieś niedorzeczności o NATO bis, EWG bis. Więc jeżeli dzisiaj próbuje się Prawo i Sprawiedliwość, czy moje środowisko polityczne czynić tymi, którzy rzekomo chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać, to jest czysta demagogia i nieprawda.
Ale są konkretne słowa, to nie tylko Marek Suski, pan poseł Kowalski też podobnie kwestionuje pozycję Unii. Spytam, czy po prostu to nie jest jakiś fakt, że jest jakaś grupa w Zjednoczonej Prawicy polityków, którzy będą chcieli kwestionować nasze miejsce w Zjednoczonej Europie.
Co do wypowiedzi pana posła Marka Suskiego, no to tak jak pan zauważył, on sam stwierdził, że te słowa go troszeczkę poniosły, ten wiec i że nie są to słowa o żadnym jakby poważnym ciężarze politycznym, tylko są to słowa bardzo emocjonalne, a przede wszystkim nie oddające rzeczywistości, no bo chyba dla nikogo nie jest tutaj wątpliwości, że pod żadną okupacją dzisiaj nie jesteśmy. Co do wypowiedzi częstych i mocnych pana posła Janusza Kowalskiego, no to po pierwsze nie jest to polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Zjednoczonej Prawicy.
Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, też pan redaktor ma taką świadomość, jak zdecydowana, mam nadzieję, większość naszych radiosłuchaczy, że dzisiaj ten dyskurs polityczny czasami toczy się wedle reguł, kto powie coś mocniejszego, niezbyt mądrego, aby przebić się do swoją narracją do opinii publicznej.
Wyobraża pan sobie taki moment, że budzimy się któregoś dnia i Polski w Unii już nie będzie?
W tej sprawie, jeżeli pyta pan o stanowisko polityczne, to mogę powiedzieć Roma locuta causa finita. Tak? Wszystko zostało powiedziane, Prawo i Sprawiedliwość od początku naszej obecności w Unii Europejskiej uważało, że nasza obecność jest dobra dla Polski. Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej sytuacji, że miałoby nas w Unii Europejskiej nie być, bo byłoby to z olbrzymią stratą dla nie tylko współczesnych, ale i przyszłych.
Ale mamy kolejne spory, kolejne otwarte fronty z Brukselą. Być może po prostu sytuacja sytuacja się sama wymknie spod kontroli. Trochę tak jak było z Wielką Brytanią i gdzieś tam zostaniemy na obrzeżach, a później poza.
To jest kwestia odpowiedzialności polityków sprawujących władzę. Jestem absolutnie spokojny o odpowiedzialność, zdrowy rozsądek pana premiera Mateusza Morawieckiego i nie ma takiego niebezpieczeństwa. To, że...
Tylko czemu cały czas chodzimy w konflikt? Bo to właściwie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby nie było nowego konfliktu, nowego otwarcia sporu.
Pan redaktor jakby nie do końca chyba trafnie opisuje rzeczywistość, bo te konflikty, czy te emocje, o których tutaj tak wiele w tej przestrzeni medialnej, to są emocje i konflikty na potrzeby tak naprawdę również sporów politycznych toczących się dzisiaj w Europie, a nie realnego zderzenia rządu Rzeczpospolitej, czy to z Komisją Europejską, czy z instytucjami unijnymi. To, co najbardziej przebija się do opinii publicznej, to są te często dyrdymały i niestworzone historie opowiadane przez rozegzaltowanych, rozemocjowanych i niezbyt dobrze, że tak powiem, znających sytuację w Polsce.
Ale spory są, przyzna pan. W dobrej rodzinie jest tak, że jak są spory, to się je próbuje wspólnie rozwiązać. To spytam, może trzeba jakiś krok w tył wykonać, jakiś gest w stosunku do Brukseli i wtedy troszkę będzie sytuacja lepsza.
Ale w stosunku do Brukseli, to znaczy w stosunku do kogo? Do urzędników brukselskich, do europosłów?
Myślę na przykład o sprawie związanej z telewizją TVN. Myślę o Izbie Dyscyplinarnej, o wniosku w Trybunale Konstytucyjnym. Tych sporów jest sporo.
To uporządkujmy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z telewizją TVN, to tak naprawdę stanowisko Polski, rządu polskiego, sprowadza się do tego, że my chcemy wprowadzić reguły obowiązujące właśnie w europejskim rodzinie.
Ale traktuje to jako zamknięcie jakiegoś medium, które jest bardzo istotne, a krytyczne wobec dzisiejszej władzy.
Ale co znaczy zamknięcie? Czy ktokolwiek z obecnie rządzących powiedział, że chce zamknąć stację TVN? No przecież czysta demagogia. Mówimy o tym, że należy przywrócić równowagę kapitałową w tej stacji, tak jak obowiązuje to w takich państwach jak Francja, Niemcy, czy każde
inne. A inne sprawy? Izba Dyscyplinarna, czy wniosek
Trybunału? Izba Dyscyplinarna, panie redaktorze, to w tej sprawie przecież jest oczywiste, że padła odpowiedź rządu i oczywistym jest, że to nie rząd ma instrumenty do tego, bo jesteśmy państwem prawa i rząd nie ma możliwości bezpośredniego nacisku na Sąd Najwyższy, tylko tutaj decyzje leżą z jednej strony po stronie Sądu Najwyższego, a to, co jest w, że tak powiem, w decyzji, czy w rękach obozu rządowego, to jest deklaracja, że będziemy nadal reformować nasz wymiar sprawiedliwości, bo jest to autonomiczna decyzja państw narodowych, a nie Komisji Europejskiej, to po pierwsze, a po drugie, że w tym kształcie Izba Dyscyplinarna wedle planów przestanie funkcjonować, więc ta dobra wola w sposób oczywisty jest. Ale czy to oznacza, że my mamy rezygnować z reformy wymiaru sprawiedliwości? W sposób oczywisty nie, bo pan mówi, cofnąć się przed Brukselą. Cofać należy się wtedy, kiedy się nie ma racji, a jeżeli się te racje ma, to należy w sposób spokojny, racjonalny te racje przedstawiać, ją argumentować i przekonywać do tego, że Unia Europejska wtedy będzie miała sens, jeżeli będzie funkcjonowała w oparciu o obowiązujące w Unii Europejskiej prawo, czyli w tym wypadku traktaty.
Wrócę do tego raz jeszcze, ale w internetowej części naszej rozmowy. Teraz pytam o podwyżki cen prądu, bo one, jeśli mają być takie, jakie chcą spółki energetyczne, no to będą gigantyczne dla wielu Polaków, po prostu to jest niewyobrażalne, ale rosną też ceny gazu. Kto w rządzie ponosi za to odpowiedzialność?
Znaczy, wie pan, to jest tak, jakby pytać, kto ponosi w rządzie odpowiedzialność za to, że chociażby wskutek porozumienia rosyjsko-niemieckiego i położenia gazociągu Nord Stream 2 Rosja dostała instrumenty do tego, żeby szantażować Europę
również cenami
gazu. To jest
jedna sprawa, ale druga sprawa to są wzrosty cen emisji CO2. No i właśnie. To jest coś, na co ewentualnie mogliśmy mieć wpływ wtedy, kiedy to było negocjowane.
No tak, tylko czy to akurat ekipa Prawa i Sprawiedliwości za to odpowiada, kiedy te
no, w Europarlamencie nie można było w jakiś sposób tego, jest pan posłem.
Europarlament nie ma takiej mocy sprawczej, wbrew temu, co się przedstawia w opinii publicznej. To jest forum ważne, opiniujące stanowione w Unii Europejskiej prawo, ale tak naprawdę decyzje zapadają gdzie indziej. Akurat tutaj tej refleksji po stronie... ostatnia opinia publiczna może oglądać panią premier Ewę Kopacz, która mówi z absolutną szczerością, że ja jestem pewna, że po 2019 roku ceny prądu wzrosną. Później się reflektuje, kiedy jest poprawiona przez swoją rzecznicę. Mówi, nie wzrosną. No, wzrosną dlatego, że ktoś kiedyś nie dopilnował i rzeczywiście tłoczono nas w taką sytuację, gdzie rosnące ceny emisji CO2 i to według kryteriów zupełnie aberracyjnych z punktu widzenia zdrowego rozsądku, czy nawet ekologii. Podam jeden przykład. Grupa chemiczna Azoty jest w stanie wyłapać na swoich instalacjach, mówiąc potocznie, kominak, całą emisję dwutlenku węgla emitowaną podczas produkcji nawozów, ale czy to zwalnia to grupę z płatności za te emisję. Nie, bo okazuje się, że trzeba płacić będziemy nie za to, co jest wyłapane.
Przechodzić
tylko
na platformę
za to, co jest
internetową, ale jeszcze spytam, gdyby nie budować Ostrołęki, za którą dzisiaj płacimy karę, kosztowało dużo pieniędzy, była na węgiel elektrownią. Gdyby pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten pierwszej kadencji, nie obraził się na elektrownie wiatrowe, no to może dzisiaj sytuacja byłaby inna.
Wie pan, jak ta sytuacja wygląda, że jak przychodzi co do czego, to w tym miksie energetycznym Niemiec energia produkowana z węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego, czasami sięga poziomu 50%. Mówienie o tym, że tylko i wyłącznie energia z OZE pozbawi nas podwyżek prądu, jest absolutnym kłamstwem. Jak dojdzie co do czego, jak dojdzie do takiej sytuacji, jaka ma miejsce w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, kiedy śnieżyce zmiotły farmy fotowoltaniczne, czy jak przestanie wiać wiatr, to wtedy Niemcy natychmiast sięgają po węgiel brunatny czy po węgiel kamienny.
Musimy
tam się
kończyć,
nie mówi o
ramówka
tym,
jest
że...
święta i nas zaraz zmieć, ale przechodzimy do internetu. Joachim Brudziński jest naszym gościem. Dziękuję słuchaczom. Zapraszam na rmf24.pl i radio rmf24. No to wracamy. Wyobraża pan sobie, panie pośle, że nie dostaniemy tych unijnych funduszy, o które dziś jest taki bój, bo wielu polityków, nie do końca tylko opozycyjnych, ale też tych związanych z Prawem i Sprawiedliwością, gdzieś tam w kuluarach mówi, że taka ewentualność rzeczywiście jest. Czy faktycznie, pan jest w Brukseli prawie na co dzień, jaki tam jest klimat?
No wie pan, klimat jaki jest w kuluarach Parlamentu Europejskiego ma się nijak do realnych i twardych negocjacji, jakie toczy rząd z Komisją Europejską. Odpowiadając wprost na pana pytanie, nie obawiam się, że zostaniemy pozbawieni tych środków, bo nie ma żadnego stanowiska Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi na przykład o Krajowy Plan Odbudowy.
No na razie, tak, czekamy.
Na razie, ale wie pan, to też pokazuje sprawczość i pewną nieskuteczność samej Komisji, bo jesteśmy już grubo po terminie. Rząd złożył ten projekt w lipcu. Nie ma żadnych uwag co do merytorycznych założeń tego programu. I tak między Bogiem a prawdą, w świetle tych ustaleń, jakie zapadły na kolejnych szczytach Rady Europejskiej, nie ma możliwości odmówienia wypłaty nam tych środków, bo tutaj czasami się myli, po prostu tworzy się taki chaos, mówiąc, że jak się zabełta ten, to mówi poeta, błękit w głowie, to będzie łatwiej zyskać jakieś uzyski polityczne. Czym innym jest postępowanie w ramach procedury z artykułu 7 o rzekomym łamaniu praworządności. Czym innym są środki w ramach kopert narodowych, czym innym są środki w ramach wieloletniej perspektywy
finansowej. Ale są kolejne rezolucje Europarlamentu. Są głosy ważnych komisarzy unijnych, które wzywają do tego, żeby te środki zablokować.
I to jest, panie redaktorze, właśnie to sprzedawanie dymu. Przepraszam za to określenie, ale ten jazgot, który czasami irracjonalny i zupełnie oderwany od rzeczywistości, który czasami dochodzi do Polski z tych obrad Parlamentu Europejskiego nad kolejnymi rezolucjami, które to rezolucje nie mają nic wspólnego z stanowionym prawem czy z traktatami obowiązującymi w Unii Europejskiej, tylko są takim wyrazem chciejstwa dominującym dzisiaj w Europie Zachodniej nurtu lewacko.
Czyli krótko mówiąc, jest pan zdania, że Fundusz Odbudowy jest niezagrożony i te pieniądze prędzej czy później do Polski przyjdą?
Jestem zdania, panie redaktorze, że Fundusz Odbudowy od strony merytorycznej, w świetle tych informacji, które przedstawia rząd, nie spotkał się z żadną krytyczną opinią ze strony urzędników Komisji Europejskiej, więc nie ma podstaw do tego, żeby te pieniądze nie zostały wypłacone. To po pierwsze. A po drugie, jestem spokojny co do dobrej woli ze strony pani przewodniczącej Komisji von der Leyen, bo proszę zwrócić uwagę, bardzo ważne wystąpienie pani przewodniczącej. Takie jakby roczne wystąpienie, ekspozycje opisujące stan wspólnoty europejskiej. I tam z tego wystąpienia o Polsce mogliśmy się dowiedzieć, że jesteśmy znakomitym producentem i eksporterem niskoemisyjnych autobusów.
Może Bruksela gra, jak to zwykle bywa, na kilku fortepianach.
No i to
jeden fortepian nas krytykuje, drugi chwali.
I to trzeba brać pod uwagę, panie redaktorze. I też taki apel do naszych radiosłuchaczy, żeby nie ulegać tym emocjom, nie chcę powiedzieć takiej medialnej sieczce, która czasami się toczy w tej przestrzeni medialnej, żeby stworzyć wrażenie.
Ale nie w tym studiu.
Absolutnie.
Nie w tym studiu.
Czego najlepszym dowodem, że bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie i tę możliwość merytorycznej i spokojnej rozmowy. Kiedy na użytek i uzysk opozycji totalnej próbuje się stworzyć wrażenie, że oto za chwilę, prawda, Polska zostanie albo wypchnięta z Unii Europejskiej, albo rząd Prawa i Sprawiedliwości Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzi, albo tutaj jest jakaś bardzo, bardzo duży spór czy wojna. Nic takiego nie ma miejsca, robimy swoje.
Dopytam jeszcze jeszcze fundusz odbudowy, bo pan zapewnia, że on będzie, a premier w tym studiu 2 tygodnie temu pytań też przeze mnie, powiedział, że poradzimy sobie jakoś sami, gdyby tego funduszu nie było.
Gdyby te środki były wstrzymywane, bo w którymś momencie na pewno zostaną Polsce wypłacone, natomiast odpowiedzialny i roztropny polityk, a tak jak powiedziałem, uważam Mateusza Morawieckiego za polityka roztropnego i odpowiedzialnego, no musi pisać scenariusze wynikające z jakby analizy sytuacji. Jeżeli Komisja Europejska zacznie dopuszczać się tutaj, czego nie można nigdy wykluczyć, pewnego rodzaju kruczków prawnych i przedłużać, tak jak czyni to do tej pory, wbrew regulacjom ją obowiązującą z wewnętrznych przepisów, no to my musimy być przygotowani na to, żeby udzielić wsparcia polskim przedsiębiorcom.
Okej, ale
żeby...
to w nieskończoność, tak?
No to... Nie, w nieskończoność to nie może być ciągnięte. Bo to,
skąd te pieniądze brać?
Wie pan, my jesteśmy akurat w tej dobrej sytuacji, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości i rządom tej ekipy jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji ekonomicznej i społecznej. I no nie chcę powiedzieć, że całkowicie suchą nogą przeszliśmy przez covidowy kryzys, ale też jest to coś, co jest taką solą wokół państw starej Unii Europejskiej, że dzisiaj gospodarka polska zaczyna być bardzo konkurencyjna wobec ich gospodarek. No jeżeli poziom bezrobocia u nas jest na poziomie 3%, to jest to najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej.
No tak, ale opozycja mówi, że dług ukryty jest bardzo duży i tak naprawdę to się za chwilkę na wszystkim odbije.
Panie redaktorze, by chyba pypcia na języku dostała, gdyby miała za cokolwiek rząd pochwalić, więc ten poziom, tak jak już powiedziałem, pewnej takiej niechętnej aberracji jest sprowadzony do tego, że nawet jeżeli w sposób oczywisty i ewidentny coś nam się udaje, a udało nam się przejść przez tę sytuację covidową. Wie pan, 235 miliardów, które popłynęły w ramach pomocy dla polskich przedsiębiorców. To nie jest tak, że to rząd nas przeprowadził suchą nogą, tylko polska przedsiębiorczość, polska zmysłowość, pracowitość, polscy przedsiębiorcy.
Właśnie, to dobrze, że pan to mówi, oczywiście, bo opozycja często powtarza, że to nie rząd uratował sytuację, tylko Polacy i przedsiębiorcy, którzy są bardzo sprawni.
Ale ten rząd był w stanie wyasygnować, tak jak powiedziałem, ponad 230 miliardów pomocy do tych przedsiębiorców. Wiecie państwo, jest taka aplikacja, gdzie łatwo sprawdzić, ile przedsiębiorstwo, w którym jesteście państwo zatrudnieni, otrzymało wsparcia w ramach tarczy antycovidowej. To są naprawdę olbrzymie kwoty, olbrzymie sumy. I wie pan, jak w tym studiu, w dniu wczorajszym bodajże chyba były premier, liberał, pan Jan Krzysztof Bielecki, mówi, że największą zbrodnią tego rządu, mówi dokładnie to samo, co wspominał Balcerowicz, jest, że transferujemy środki finansowe do kieszeni Polaków, bo przecież to nie poprawia służby zdrowia, bo to nie poprawia systemu oświaty. No to tak, kiedy byli liberałowie, to transferowali te środki, ale z kieszeni Polaków, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo do jakich ośrodków finansowych, a służba zdrowia i szkolnictwo miał się dużo, dużo gorzej niż
Polacy
za
też różnie to wszystko patrzą i tu przytoczę sondaż. Sondaż dotyczący Polskiego Ładu, a tak się składa, że wczoraj w Sejmie już są pierwsze ustawy głosowane właśnie z Polskiego Ładu. Połowa Polaków według sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej Radia RMF FM uważa, że nie skorzysta na Polskim Ładzie. Rząd przekonuje, że skorzysta nawet 18 milionów Polaków. No to spytam, kto odpowiada za ten komunikacyjny w takim razie jakąś wpadkę, tak?
To jest
mówi młodzież, coś nie pykło.
To jest kwestia twardych liczb. I rzeczywiście, kiedy spokojnie pochylić się nad konkretami, kwota wolna od podatku, 30 tysięcy, podniesienie pierwszej kwoty progu podatkowego, w sposób oczywisty daje to liczbę tych 18 milionów.
50% Polaków mówi, że nie skorzysta.
I teraz, panie redaktorze, to jest pytanie i jest rolą polityka czasami przyznać się do, nie chcę powiedzieć, że porażki w tym wypadku, bo tutaj nie można mówić o żadnej porażce, ale do słabego wyniku. Tak, ja tutaj również jako osoba z kierownictwa mojego środowiska politycznego mogę powiedzieć, że tak jak pan redaktor, coś nie pykło w sensie komunikacyjnym, bo racje, liczby są absolutnie po stronie rządu. Natomiast w tej przestrzeni medialnej, a dlaczego nie pykło? Może tu jest odpowiedź na to pytanie i na ten aberracyjny zarzut, czasami również formowany właśnie w Unii Europejskiej, że to rząd zawłaszcza media. No prawda jest też taka, panie redaktorze, że nie ma się co na to obrażać, żeby była sprawa jasna. No, to jest domena każdego demokratycznego państwa, że rząd jest poddawany krytyce ze strony mediów wszelakich. Te narracje w jakiejś mierze przegraliśmy. Nie potrafię do końca odpowiedzieć dlaczego, bo na przykład tę tytaniczną pracę, którą wykonał w ostatnich miesiącach premier Mateusz Morawiecki, że on praktycznie codziennie odbywał po kilka spotkań.
Chwali pan premiera ostatnio mocno.
Chwalę, panie redaktorze, dlatego, że rzeczywiście wykonał znakomitą robotę. Znakomitą robotę wykonali również ministrowie, moi koledzy, koleżanki, parlamentarzy. parlamentarzyści, którzy rozjechali się po Polsce, ja jestem spokojny co do efektów finalnych, no bo w sposób oczywisty te kwoty, o których tutaj mowa, te ustawy chociażby, które wczoraj zostały przeprowadzone przez polski Sejm, to, że od nowego roku już rodziny posiadające drugie i kolejne dziecko będą mogły sięgnąć po 12 tysięcy.
Nie chcą chyba odebrać, tak jak pan to chce przedstawić, czy premier też zapewnia. No, nie wiem, co się stało, ale...
No, dlatego, że wie pan, Polacy
ale
to
tak jest.
Przekorny naród i dopóki nie mają, no to mają ograniczone zaufanie do polityków, ale my konsekwentnie o to zaufanie walczymy. I wie pan, no, w polityce liczy się to, kto ma na końcu ostatecznie większość. Ja chcę wierzyć, że te działania, które podejmujemy, nie są ukierunkowane, a nawet jestem o tym przekonany, tylko i wyłącznie na efekt sondażowy, bo my nie prowadzimy polityki takiej papierowej, marketingowej. My za nami stoją konkrety.
Każdy polityk, każda partia prowadzi taką politykę, bo to jest dzisiaj po prostu niezbędne.
Jest to konieczne, ale jest to bardzo groźne dla państwa, jeżeli się taka polityka sprowadza tylko i wyłącznie do takiej formuły właśnie sprzedawania dymu, a nie konkretów. Za nami stoją konkrety. Polski Ład też jest takim konkretem. Wdrożymy go w życie i wtedy każdy z obywateli będzie mógł we własnej kieszeni w budżecie domowym przekonać się, kto miał rację. My czy nasi krytycy.
Przed nami konwencja dzisiaj Platformy. Wewnętrzne wybory się tam zaczną. Jak pan patrzy na to, co się dzieje od paru miesięcy w Platformie? Powrót Donalda Tuska, zmiana tej formacji. Niektórzy mówią, że dostała nowy napęd, świeższy. Jest to zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości w dłuższej perspektywie?
Wie pan, no, najprościej, a żeby nie powiedzieć prostacko byłoby stwierdzić, że no, tam Tusk się nie liczy, Platforma Obywatelska to już partia bez przyszłości i taka trądradacja i zadufanie zawsze dla polityka obozu rządowego prędzej czy później źle się kończy, bo Polacy nie lubią ludzi, którzy tracą, że tak powiem, kontakt z bazą, jak to mówią młodzi ludzie, albo z rzeczywistością. Więc należy zwracać uwagę na to, co się dzieje po stronie opozycji. Należy wyciągać wnioski z tego, że opozycja w taki czy inny sposób próbuje się konsolidować, bo Prawo i Sprawiedliwość zawsze ma z kim przegrać. Ja to powtarzam nie po raz pierwszy w tym studiu.
Donald Tusk jest politykiem wagi ciężkiej, bez wątpienia.
Pan, ja nie chcę przeceniać Donalda Tuska, ale nie chcę go też lekceważyć. Mówiłem to, kiedy Tusk zdecydował się tutaj do Polski wrócić, że to nie jest polityk miary, nie wiem, Budki, Nitrasa, czy Szczerby, czy Jońskiego. To jest polityk rzeczywiście zaprawiony w bojach, ale my też no, nie wpadamy w jakieś dygotki. Ja nie uważam, że sam powrót Tuska nas od władzy odsunie, ale dostrzegam niebezpieczeństwo, że właśnie to, o czym mówiłem, to takie oderwanie się moich koleżanek i kolegów od bazy, czy takie wpadnięcie w taki poziom zadufania, że my nie mamy z kim przegrać, że skoro mamy dobre sondaże, to wszystko będzie
czyli
dobrze.
PiS, no, jeśli można by się przegrał nie z Donaldem Tuskiem i Platformą, tylko raczej sam ze sobą, podsunąć się
tak
o własne nogi.
Absolutnie
tych, którzy
tak, panie redaktorze,
sprzeniewierzyli się ideałom.
Jeżeli zatracimy to, co nas do władzy w 2015 roku przyniosło, czyli pokorę, umiejętność wsłuchiwania się w głosy Polaków, jeżeli postawimy interesy własnego środowiska politycznego, czasami własne, ponad interesy społeczne, to wtedy na pewno przegramy. I wtedy tym, który nas od władzy odsunie, to nie będzie Tusk, to nie będzie Hołownia, to nie będzie Czarzasty, tylko to będą Polacy przy urnie wyborczej. O tym należy pamiętać. Pokory nigdy dosyć.
Efekt Tuska działa? Działał?
A wie pan, no ja nie specjalizuję się w tuskologii. No to zostawiam tym wszystkim, którzy samo nazwisko Donald Tusk no, dostają maślanych oczu i palpitacji serca. No, Tusk ani mnie parzy, ani grzeje. Dostrzegam go, postrzegam go jako polityka skutecznego, jako polityka o dalece bardziej cięższej wadze politycznej niż chociażby wymienieni wcześniej politycy, ale dostrzegam też w nim to, co jest dla niego bardzo negatywne, czyli taką, powiedziałbym, z jednej strony polityczną wredotę, to jest taki wredek, który czerpie satysfakcję z czystej złośliwości, to go...
O, dziś w polityce wielu takich
jest
polityków.
Zgoda, tylko wie pan,
tak to wszystko się zmieniło.
Tusk jest jeden w tej kategorii na pewno.
Czy podobały się panu słowa posła Brauna w Sejmie, skierowane do ministra zdrowia?
Wie pan, odpowiedź na to pytanie może być oczywista, nie tylko się nie podobały, tylko byłem tymi słowami niezwykle zbulwersowany. Bardzo cieszę się z szybkiej decyzji Prezydium Sejmu o ukaraniu Brauna za te słowa. Cieszę się z decyzji o skierowaniu tych słów do prokuratury, no ale też należy zwrócić uwagę na tą brutalizację w życiu politycznym. To nie tylko w tym wymiarze werbalnym, tylko dobrze byłoby, żeby politycy, i to kieruje te słowa do wszystkich stron sporu politycznego, również do siebie, mieli świadomość, co czasami za tymi słowami idzie. No, mowa o piłowaniu katolików, ja nie chcę powiedzieć, że bezpośrednio
spowodowało...
Z przywilejów, oczywiście, ale jeżeli takie słowa, bo ja też jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że Sławomir Nitras chce w sposób fizyczny prześladować, czy karać, czy mordować, czy bić katolików. Absolutnie tak nie uważam, ale takie słowa padają czasami na taki grunt, na grunt, nie wiem, ludzi chorych psychicznie,
no właśnie,
ludzi chorych z nienawiści.
No
i później mamy tego efekty. Pobicie księdza w Szczecinie, profanacja krzyża w kościele na Pomorzanach. Ja nie wiem, czy za słowami Brauna nie pójdą tutaj ludzie, a czyż obserwujemy to środowisko ludzi, którzy posuwają się już do fizycznej agresji.
No właśnie.
Atak na rzecznika Ministerstwa Zdrowia w Karpaczu.
Na Kosiniaka Kamysza również.
Takie ataki na moje koleżanki i kolegów przy okazji spotkań ze strony tego środowiska. A gdzieś w tle musimy pamiętać, że jacyś inni szatani też się za tym
kryją. No właśnie, panie pośle, tu opozycja celnie punktuje Prawo i Sprawiedliwość, że gdybyście wy parę lat temu, to był 2017, bardzo mocno skrytykowali wtedy ONR-owców, którzy mieli taki portret z europosłami Platformy, którzy też wisieli na szubienicy. Gdybyście wtedy ich mocno skrytykowali, to być może dzisiej takich słów w Sejmie by nie było.
No wie pan, no ja mógłbym...
A tamta sprawa została umorzona, też przypomnę.
Ja mógłbym odbić piłeczkę, że gdyby politycy Platformy Obywatelskiej mocno krytykowali swoje koleżanki i kolegów, którzy w sposób niezwykle brutalny atakowali świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to przecież jeden z pana kolegów, dziennikarzy, ukuł to bardzo trafne określenie, przemysł pogardy, jaki był stosowany pod adresem świętej pamięci pana prezydenta. Gdyby to wszystko, co na każdym kroku codziennie dzisiaj spotyka Jarosława Kaczyńskiego, gdyby w końcu nie było
czyli
tego...
Czyli nie ma winnych, wszyscy święci.
Nie, wie pan, ja mogę powiedzieć, że dobrze byłoby, żeby każdy z nas, polityków, uderzył się tutaj we własne piersi, ale też trzeba powiedzieć, że sprawiedliwość polega na tym, że jak się na szali postawi winę jednej czy drugiej strony, no to w sposób oczywisty widać, że ta wina, jeżeli chodzi o brutalizację, wprowadzenie tych złych emocji do polskiej polityki,
pośle,
leży po stronie Donalda Tuska i Platformy
Obywatelskiej. Ostatnie pytanie, pan się bije w piersi,
słuchacze
to myślę docenią. Sylwia Spurek, europosłanka, pana koleżanka, chce zakazać wędkowania od 2023 roku. Pytam pana jako wędkarza i to zapalonego.
Wędkowałem, wędkuję i będę wędkował. Natomiast mi przeraża bardziej inny z pomysłów pani europosłanki Spurek, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ale...
Ja wiem, ona mówi, że ryby się męczą, że to jest sport, który jest okrutny.
To nie jest przede wszystkim sport, tylko to sposób spędzenia wolnego czasu. Wędkarze bardzo przyczyniają się do tego, że... Stan polskich rzek, jezior się zmienia na lepsze. Mówię tu o procesie zarybiania, dbania o przyrodę, ekologię, etc. Ale ja chcę zostawić temat wędkarstwa. Chcę powiedzieć o innym z pomysłów, bardzo groźnym dla pani. Dla pani.
Dobijamy do brzegu, panie pośle.
Chcę wprowadzić karmę wegańską dla kotów i dla psów. Szanowni właściciele sympatycznych futrzaków. Czy wy wiecie, że wasze koty i wasze pieski będą musiały zajadać tofu zamiast karmy mięsnej? Bo tak
może to wyjdzie,
Sylwia Spurek.
Może to wyjdzie to na zdrowie.
Może pan przekona swojego kota, ja swojej kocicy na pewno
dobiliśmy
nie będę w stanie
do brzegu,
przekonać.
Joachim Brudziński był gościem porannej rozmowy w sobotniej w RMF FM. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję państwu. Dobrego
bardzo
i spokojnego
dziękuję.
Dnia. Do zobaczenia.
Spokojnej soboty.